Gazet. Siódmy dzień tygodnia. Zapraszam Monika Olejnik.
Witam, Stanisław Żelichowski, Jacek Sasin, Tomasz Nałęcz, Jacek Kurski, Andrzej Rozenek, Wojciech Olejniczek, Jacek Protasiewicz. Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego. Tak. Po wczorajszym meczu, jak panowie się czują? A właśnie, czy kanclerz Angela Merkel trzyma za Borusją, czy za...
Nie ujawniła. Bardzo inteligentnie nie ujawniła. Lider socjalistów ujawnił, że jest za Borusją, bo większość Niemców jest za Borusją. A tak to Merkel będzie teraz kochana przez obydwie strony.
Powiedziała, że idzie spokojnie, bo wie, że wygrają Niemcy.
A Donalda Tuska nie było na meczu.
No właśnie, zdziwieni byliśmy. Właśnie. Tak,
ale wynik wykrakał. No ale to, że będzie 2-1 dla Bayernu i naprawdę? Jak zwykle wina Tuska.
Szkoda, ale Polacy patrzyli. To nie jest krakanie, to nie jest intuicja, to nie jest szczęście, to jest wiedza.
Ale Bayernowi, słuchajcie, kochani, precyzyjne. Bayernowi się to należało. Ten, kto pobił w tym sezonie Barcelonę i to w rozmiarach 7-0, to byłoby wręcz niesprawiedliwe, gdyby Bayern tego nie wygrał. Poza tym był obiektywnie lepszy, pomimo tego, że w pierwszej połowie mecz był wyrównany, to jednak tak cwaniacko dojrzała, bardziej piłkarsko była drużyna Bayernu i to jest sprawiedliwy wynik.
No tak, ale tu rozum przed Jacka
przemawia. Za Borusją.
Ale no jednak chyba większość Polaków była za Borusją, przynajmniej wśród moich znajomych. Chyba ja też nie było byłem nikogo, kto był za Bayernem.
Ja też byłem za Borusią, ale oceniamy.
Jednak łakniemy trochę tych piłkarskich sukcesów, naszych polskich piłkarskich sukcesów. Nie mamy ich w drużynie narodowej. To przynajmniej ta nasza trójka. Niech.
Dobrze, porozmawiajmy.
Ale troszkę zadowoleni jesteśmy z poziomu meczu. Znaczy,
ale wczoraj wystarczyło zobaczyć, tuż przed meczem był mecz pretendenta do mistrza Polski Lecha Poznań z Podbeskidziem.
0-2.
I można było to sobie porównać, jak ktoś miał.
No tak, ale też gratulujemy Legii Warszawa, bo Legia Warszawa zdobyła Mistrzostwo Polski.
Ale i gratulujemy.
Dzięki meczowi.
Nie,
ale
tydzień temu wygrała z Legią.
Ale i gratulujemy Podbeskidziu.
Pan jest Pelikana Łowicz. Miller mówi, że pan jest Pelikan Łowicz.
Przepraszam, spadają notowania Donalda Tuska. 58% uważa go za wypalonego. To dla Newsweeka badania. Kto byłby teraz najlepszym premierem? Donald Tusk 17%, Jarosław Kaczyński 16%, Leszek Balcerowicz 6%, Grzegorz Schetyna 6%, Leszek Miller 6%, Janusz Palikot 4%, Janusz Piechociński 2%.
Bo tam Żelichowskiego nie było.
Tak. W każdym razie Platforma będzie wybierała nowego przywódcę w tym samym dniu, kiedy PiS wybierze też swojego przywódcę, potwierdzi, że przywódcą jest Jarosław Kaczyński. W Platformie będzie walka trwała przez kilka tygodni, może na jesieni zostanie wybrany Grzegorz Schetyna. Czy Grzegorz Schetyna byłby lepszym premierem od Donalda Tuska, Stanisław Żelichowski?
Znaczy, wie pani, ja cieszę się, że pewna ta historia została przerwana, jest pewne przyspieszenie i to się w niedługim czasie rozwiąże. Dobrze byłoby, to mogę podpowiedzieć koalicjantom, żeby w ślad za tymi rozgrywkami personalnymi poszły również sprawy programowe, tak jak w pierwszym etapie kryzysu. Myśmy zrobili polską specyficzną metodę walki z kryzysem i wyszliśmy na tym zupełnie dobrze. Tak, trzeba taką metodę zrobić. Natomiast w moim przekonaniu, jeżeli pan premier powiedział, że zwycięzca bierze wszystko, to nie sądzę, że miał konkurenta, bo każdy konkurent sobie przykalkuluje, czy mu się opłaca. No bo jeżeli nawet zdobędzie 40% głosów, to nie bierze nic. Natomiast jeżeli nie wystartuje, no to coś tam weźmie. W związku z tym pewnie będzie sam kandydował.
Tak? Sądzi pan, że Schetyna... Nie, to by było dziwne chyba.
No zobaczymy.
To znaczy, że Schetyna by spękał.
Nie wiem, czy spękał. No w każdym razie, no, skoro postawił pan premier po męsku, w moim przekonaniu, zwycięzca bierze wszystko. No
ale czy tak powinno być właśnie, żeby
w partiach politycznych... Ale to jest niesamowite, że jak się ukazują artykuły w gazetach, to premier mówi na zarządzie, mówi, że panowie na siebie haki, że to dziennikarzom donosi się na swoich kolegów. No co to w ogóle jest? Czy politycy myślą, że dziennikarze od polityków uzyskają takie wiadomości? Wystarczy popatrzeć, co kto nosi na ręku i sprawdzić, tak?
Przede wszystkim chyba musimy jedno stwierdzić, że Platforma jest w ogóle niezwykle mało odporna na spadek poparcia. No, drobne wahnięcie w sondażach ostatnio spowodowały na jakieś takie gigantyczne wewnętrzne zamieszanie. Chaos, ta wizja przegranych wyborów ujawniła wszystkie podziały i wszystkie wrogości, które tam drzemią. Ja myślę, że Donald Tusk z tą decyzją pokazał, że rzeczywiście realnie obawia się utraty przywództwa w Platformie Obywatelskiej. No bo gdyby nie to, no to tak naprawdę spokojnie pozwolił tym konkurentom przeprowadzić kampanię wyborczą, wewnętrzną. Nie stawiałby sprawy właśnie w ten sposób, że wszystko albo nic. No, to jest jakaś taka próba zastraszania tych konkurentów właśnie, żeby nie startowali. Ja tutaj zgadzam się z Stanisławem Żelichowskim. Dokładnie o to Donaldowi Tuskowi myślę w tej sprawie
chodzi. Bo u państwa nie trzeba zastraszać, prawda?
Bo u nas nie trzeba zastraszać.
Nikt nie będzie konkurował.
Każdy może konkurować w
z Jarosławem Kaczyńskim.
Natomiast nie wiem, co tak, ja nie wiem, co tak panów śmieszy. No
u was jest zasada, kto za może opuścić ręce.
Ale poczekajcie, bo pan poseł chciał się zgłosić właśnie. Powiedzieli, że będzie kandydował.
Ja akurat nie będę kandydował.
Dlaczego nie?
Bo uważam, że Jarosław Kaczyński jest świetnym przywódcą i w momencie, kiedy nam rosną sondaże, w ogóle zmiany jakiekolwiek nie są potrzebne. No, ta drużyna, która prowadzi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość do zwycięstwa, powinna do tego zwycięstwa doprowadzić. Ale jeszcze jedno, jeśli mogę, bo tak naprawdę warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No, nie jest ważne, bo pani redaktor zapytała, kto będzie lepszym premierem. Schetyna, Tusk, Gowin, nie wiem, kto tam jeszcze może być. Nie są ważne w tej sytuacji personalia, które mamy, tylko tak naprawdę ważne jest, czy Platforma ma dzisiaj pomysł na Polskę i pomysł na to, jak rozwiązać najważniejsze problemy Polski. I myślę, że niezależnie, kto będzie premierem, Platforma tego pomysłu nie ma. Rządzi 6 lat, doprowadziła dzisiaj do sytuacji gigantycznej dziury budżetowej, do spadku wzrostu gospodarczego, do szalejącego bezrobocia.
Ja wiem, i teraz Tomasz Tałęcz.
Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł na Polskę, tak, ale Platforma nie ma. I nie jedyna rządzić, realna, ale jedyna realna zmiana to zamiana Donalda Tuska na Jarosława Kaczyńskiego.
Tomasz Nałęcz.
Ja bym radził, zwłaszcza posłom PiSu, żeby zastosowali metodę z przedwczorajszej konferencji prasowej trenerów tych dwóch niemieckich drużyn, którzy peany wygłaszali na rzecz swojego przeciwnika, ponieważ wiedzieli, że panie mogą z nim przegrać.
Ale były to zasłużone peany, a w tym przypadku były fałszywe pod adresem Platformy.
Panie pośle, zwracam się do pana posła Sasina. No przecież to jest wasza wielka kompromitacja. Jeśli tak nieudolnie Donald Tusk rządzi przez 6 lat, jak pan mówi, i po 6 latach ciągle nieudolnych rządów Polacy go widzą jako najlepszego kandydata na premiera w trudnych czasach, bo wy tak opowiadacie o Donaldzie Tusku, jak agencja TASO relacjonowała wyścig Chruszczowa z Kennedym. To jest dowcip z moich czasów szkolnych. Że ścigał się Kennedy z Chruszczowem. Kennedy przybiegł strasznie zziajany do mety, a towarzysz Chruszczow przybiegł wypoczęty, zrelaksowany, zajął honorowe i zdobył bardzo zaszczytny srebrny medal. Macie ciągle srebrny medal z tym Tuskiem, w związku z czym hamujcie się w krytyce.
Dobrze, ale to co pan powie na to, że 60%, prawie 60% Polaków uważa, że premier jest wypalony i tylko 17% uważa, że powinien być premierem. Panie profesorze.
Panie redaktor, czasy są bardzo ciężkie. Przecież, który tu już jest kryzys? Oczywiście Polacy mają o to pretensje do rządzących, nie do opozycji. Moim zdaniem zdają sobie tylko sprawę, że może rządem nie jest najlepiej, ale alternatywa jest marna. No skoro mimo tego ciągle Donald Tusk jest pierwszy, a prezes Kaczyński ma zaszczytne wypoczęte drugie srebrne miejsce, no to wiadomo.
Dobrze, a lepiej by było, gdyby Schetyna był szefem partii, a Donald Tusk premierem?
Nie chcę, jestem w niezręcznej sytuacji, bo jestem pracownikiem prezydenta. Prezydent się nie miesza do spraw wewnętrznych Platformy, ale wydaje mi się, że tutaj każdy widzi, że Platforma Obywatelska, podobnie jak PiS, no, stoi na liderze. Tak jak nie ma PiSu bez prezesa Kaczyńskiego, tak nie ma Platformy bez Donalda Tuska, więc tu kombinowanie o liderze w tym przypadku jest zrywaniem gruszek z wierzby, jak mówił jeden bardzo znany lider.
Jacek Kurski.
Donald Tusk i Platforma Obywatelska zawaliły, jeśli chodzi o chleb dla Polaków, więc próbują ratować się organizowaniem marnych igrzysk i rozważaniem, podniecaniem się, czy ten wystartuje, czy Gowin, czy Schetyna, czy Tusk wyzwie na pojedynek resztę, żebyśmy się zajmowali teraz takimi detalami politycznymi wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Nic, naprawdę nic nie pomoże już Platformie Obywatelskiej. Żadne igrzyska, żaden pizza, żaden PR, żadna socjotechnika i żadne igrzyska. Platforma zawaliła. Doszliśmy do masy krytycznej zrozumienia przez Polaków, jak bardzo się pomylili, jak bardzo ich codzienne doświadczenie życiowe kłóciło się z tym propagandowym blichtrem, który można było słodzić i lukrować przez wszystkie lata. Imigracja potwornie zwiększająca się za pracą, bezrobocie, drożyzna, nędza, wykluczanie kolejnych grup społecznych, chaos w służbie zdrowia, chaos, śmieci teraz jeszcze. No, czego się Platforma nie dotknie, to rzeczywiście fuck up jakiś. Albo kompletna inercja, jeśli chodzi o oświatę i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, Platformę trzeba odspawać od stołka. Dlatego dobrze, że ten proces się zaczął. W Elblągu odwołano prezydenta z Platformy. Solidarna Polska jest pierwszą partią, która zarejestrowała listy we wszystkich okręgach wyborczych w Elblągu. Przygotowujemy się do tych wyborów.
Koniec.
Dzisiaj inicjujemy, włączamy się w akcję zbierania podpisów pod odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zapraszam na Plac Zamkowy na godzinę 12. Po prostu koniec Platformy. PO, Platforma Obciachu, koniec.
Dobrze, a Marzena Wróbel odchodzi do PiSu?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Bo słyszałam, że tak coraz mniejsze ma związki z Solidarną Polską.
No w ważnym głosowaniu, kiedy trzeba pokazywać tożsamość, zagłosowała jako inaczej niż cały klub i została za to ukarana. No to jest jedyna sytuacja. No, w głosowaniach takich jak kandydatury personalne, Polska, budżet, absolutorium, trzeba głosować Polska, pod szyldem własnej partii.
Andrzej Rozenek?
Ja życzę Marzenie Wróble jak najlepiej i mam nadzieję na współpracę.
O Platformie?
Andrzej Rozenek, tak.
No, myślę, że przeciętnego Polaka w ogóle nie obchodzi to, czy to będzie Donald Tusk, czy to będzie Schetyna, czy ktokolwiek inny, czy może Godson na premiera, też byłoby ciekawe.
Nie, ja myślę, że przeciętnego Polaka jednak interesuje, kto jest premierem, a przeciętnego Polaka nie interesuje, kto będzie szefem Platformy Obywatelskiej.
A to już w ogóle nikogo nie interesuje.
A kto jest premierem, to jednak interesuje przeciętnego Polaka.
Nie, dlatego, że wiemy, że jaki premier by nie był z Platformy, to i tak będzie to zawsze premier taki, który będzie tą samą ścieżką podążał, czyli dreptał w miejscu. A Polacy czekają wreszcie na taką siłę polityczną, która zacznie
zmieniać. Czy Leszek Miller był premierem?
Zacznie zmieniać Polskę, a nie trwać i poszukiwać jakichś rozwiązań tymczasowych po to, żeby dotrwać do następnej kadencji, być może znowu utrzymać się przy władzy. To wszystko się dzieje kosztem rozwoju. My nie jesteśmy państwem, które jest na ścieżce rozwoju. Jesteśmy państwem, które się cofa. Bo jak się nie idzie do przodu, to się cofa. I nie ma nikt tu wizji. Nikt nie proponuje tego, jak ma Polska wyglądać za 5, za 10, za 15 lat. O tym się nie rozmawia. Rozmawia się właśnie o tym, czy Schetyna jest lepszy od Tuska, co jest dreptaniem w kółko bez żadnego
sensu.
Palić
marihuanę, czy nie palić?
A to jest zupełnie poważny problem, dlatego, że mamy,
najważniejsze
dlatego, że mamy milion użytkowników. Dlatego, że wczoraj kilkanaście tysięcy ludzi demonstrowało w Warszawie i to tego media jakoś nie pokazały. Pokazały za to, jak...
A 500... proszę powiedzieć, czy można się uzależnić od palenia marihuany, czy nie?
Pani redaktor, można się uzależnić od wszystkiego, od cukru też. To jest kwestia osobnicza, czy ktoś ma skłonności do uzależnienia, czy nie. I założę się, że przy tym stole, jak tutaj wszyscy siedzimy, wczoraj każdy z nas, albo większość z nas, przyjmowała narkotyki. Dlatego, że przypominam, że według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol jest najtwardszym narkotykiem, bardzo uzależniającym. I proszę się teraz przyznać, kto wczoraj ćpał.
Na panu Jacek Kurski. Jak go słuchaliśmy przed chwilą, to chciał być...
Wojciech Oleńczak.
Pod wpływem działania to jakiegoś poważnego.
Zrobił się pan czerwony.
To ja myślę, że wszyscy obecni przy tym stole pili wczoraj i to nie była maślanka. Natomiast zapomniałem powiedzieć Jackowi Sasinowi, z czego się śmialiśmy w pewnym momencie.
Czyli nać pana Hołota.
Mianowicie wtedy, kiedy powiedział pan poseł Sasin, że każdy może wystartować w PiS-ie. Otóż nie może, dlatego że
statut
został zmieniony, kiedy Zbigniew Giżyński ogłosił kiedyś, zażartował w jakiejś gazecie, że nie wyklucza startu przeciwko prezesowi, pospiesznie zmieniono regulamin zjazdu Kongresu PiS-u w taki sposób, że żeby wystartować na prezesa PiS-u, trzeba zebrać, uwaga, 20% podpisów własnoręcznych uczestników kongresu. W związku z czym prawie ponad 20%, czyli prawie 1/4.
Dużo.
Czyli prawie 1/4 zjazdu, ponad 1/5.
Ale 20% to jest...
Nie, ale ponad. Ponad. Czyli 1/4 musi się ujawnić Suskiemu i Karskiemu z imienia i nazwiska, że zamierzają kandydować przeciw. No przecież nikt się nie odważy.
1/5.
I podpisy pradziadka.
Ale przecież to jest coś normalnego, żeby kandydować, no trzeba mieć przynajmniej jakieś poparcie.
Kiedyś było 5%. To jest... Ale kiedyś było 5%, no dobrze, a potem podniesiono do 20%.
Okay, przepraszam bardzo.
Dlaczego okay, ale dalszy ciągu,
poczekajcie, pan o statucie, statucie PiS-u, który pewnie Jacek Kurski pisał, porozmawiacie później.
Wojciech Olejniczak. Ale głosował pan. Wojciech Olejniczak. O, głosował.
I wtedy mu to nie przeszkadzało.
Wtedy z prezesem. Otóż tak, no Donald Tusk ma absolutnie problem i Platforma Obywatelska i on wynika zarówno z tych sporów wewnętrznych w PO, ale też i tych czynników zewnętrznych, czyli o czym mówiliśmy, bezrobocie. I po 6 latach Donald Tusk no, cały czas jest na czele jeszcze tego rankingu, ale pamiętajmy, że wybory konstytucyjne mają się odbyć dopiero za 2 lata i w tym tempie spadku premier Donald Tusk raczej nie utrzyma się jako lider, a jak się złapie na pudle, to naprawdę też będzie dobrze. I w tej chwili to, co powinno martwić Polaków, to ta ewentualna zmiana Platformy na PiS, czyli my już mieliśmy tą koalicję popisu i to jest zadanie dla lewicy. Jak tutaj rozmawiamy i z panem profesorem Nałęczem i z kolegą Rosenkiem, to lewica powinna być silniejszą alternatywą, dlatego że my mamy centrum zupełnie...
Profesor Nałęcz się włączył do tego, nurt, żeby lewica była silniejsza?
No, ale oczywiście, że tak.
Słucham?
Ja jestem wyborcą lewicy.
Bo my mamy zdecydowanie odmienny program właśnie związany z tym, jak walczyć z bezrobociem, słusznie, jak zmieniać sytuację gospodarczą w kraju, jak również wprowadzać szereg rozwiązań, które ułatwi na co dzień życie
Polakom.
Ale gdybyśmy
porozmawiali o polityce, o tym, o czym ja mówiłam, że premier mówi do swoich kolegów,
Premier mówi do swoich kolegów, że wyciągają haki, ale jednocześnie sam postanowił w sposób zdecydowany pokazać, że on chce być jedynym liderem Platformy Obywatelskiej. Profesor Nałęcz powiedział, nie ma PiSu bez Jarosława Kaczyńskiego, nie ma Platformy bez Donalda Tuska. No to wyobraźmy sobie Platformę za kilka lat, kiedy rzeczywiście Donald Tusk swoją pozycję bardzo osłabi. Wtedy już tylko pozostanie to działanie tak zwane hakowe i to wszystko już partie polityczne przeżywały i to się kończyło dramatycznie i dla Platformy Obywatelskiej ja przewiduję dramatyczny spadek sondażowy.
Jacek Protasiewicz, pan będzie głosował na Schetynę czy na Tuska?
No, ja będę głosował na Tuska, natomiast...
Rafał Grupiński na Schetynę.
No bo to jest partia demokratyczna, w odróżnieniu od PiS-u nie ma problemu z kandydatami i konkurentami wobec premiera. Natomiast ja z całym szacunkiem i sympatią do moich przedmówców, bo wszyscy panowie są sympatycznymi ludźmi, całkiem doświadczonymi politykami, ale każdy z was życzyłby sobie takiego problemu z sondażami, jaki ma Platforma Obywatelska, panie przewodniczący Olejniczek. Przewodniczący SLD w czasach właśnie, kiedy partia zaliczyła spektakularną klęskę. Ruch Palikota, który walczy dzisiaj
tą samą ścieżką
o 5%.
Z 40 do 10.
A z 10 do 4 spadło, czy tam do 3? Jak tam?
Panie pośle, ale proszę powiedzieć...
Palikota? Już wam się klub rozleciał, czy nie? Czy pan poseł Kurski, który świetne analizy dokonuje politologicznie, wie wszystko, jak jest i jak powinno być, tylko jak przychodzi do praktyki, to ma 2% albo 3% i się szamocze, jak ryba wyciągnięta z wody na piasek. No,
panie
z szacunkiem...
Panie pośle, panie pośle, były do tej pory jedne wybory, które brała udział Solidarna Polska i dostaliśmy 14%.
Wiecie, że potraficie tak.
Kazimierzu Wielki.
Ale warto by było nie rozmawiać o innych, tylko o Platformie, bo to premier powiedział, że Platforma ma problemy sama ze sobą, tak?
Nie, zgoda. I dlatego, bo jedna rzecz słuszną powiedział pan poseł Olejniczek. Wybory parlamentarne za prawie 2,5 roku. Wybory w Platformie za 2,5 miesiąca.
Ale zegarek Nowaka tyka.
Wtedy na pewno na ostatnie dwa lata. Tak, zastanawiam się, czy na złośliwości pana posła Rozenka odpowiadać, ale uznałem, że lepiej nie. Bo po co? Po co? No rzeczywiście, może i marihuany wczoraj za dużo było. Natomiast... I przez te dwa lata drugiej części tej kadencji to już będzie... Platforma będzie po wyborach wewnętrznych
i bezrobocie będzie większe.
I zobaczymy, panie pośle.
Służba
zobaczymy,
zdrowia płatna będzie.
Zobaczymy, panie pośle, bo z nowym rządem.
Czy pan premier jest zły na swoich kolegów na Platformę? Był zły na zarządzie? Pana nie było na zarządzie, ale
nie
są.
Było na zarządzie, no ale wedle wszelkich informacji to była rozmowa...
Ostra.
Ostra, ale też taka męska. Znaczy, no to nie było połajanek, była tylko rozmowa o tym, że wystarczająco wielu krytyków jest tej koalicji, tego rządu na zewnątrz, nawet tu przy tym stole siedzących. I nie ma sensu, żebyśmy się nawzajem krytykowali w mediach. Jeżeli ktoś ma inną wizję, inną koncepcję, inny pomysł na Platformę, to powinien wystąpić przed członkami Platformy, już nie delegatami, tylko wszystkimi 40 tysiącami członków, powiedzieć, co mu się nie podoba, co by zmienił i poprosić o głos.
Jarosław Gowin, no przecież krytykuje. Mówi, że polityka ciepłej wody się skończyła, nie wypaliła. Krytykuje to, co robi rząd.
No, ale ja też czytałem wywiad właśnie pana posła Gowina i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tą jego strategią polityczną, ponieważ on mówi tak. Nie wiem, czy wystartuję. Dopiero po wakacjach przedstawię program, który chciałbym realizować.
Znaczy, to się, on to powiedział, się, że czwarta tak, RP jest się, jego programem.
To się niestety
chciał powrotu do czwartej RP.
Nie trzyma, nie ma jakiejś
logiki. Dlaczego? Dlatego, że ten wywiad się ukazał wcześniej, a zarząd Platformy był...
Przed zarządem udzielił
tego wywiadu. Wywiad ukazał. Możliwe, tak, dobrze, tak, okay, także dlatego, to nie jest jego wizja. wina, tylko redakcji, że nie zadzwoniła w nocy.
A, no dobrze, bo to rzeczywiście jest...
I też uprzedzam wszystkich, że kupują w piątek Rzeczpospolitą i kupują w sobotę, to kupują tę samą Rzeczpospolitą w piątek i w sobotę, bo nie wszyscy wiedzą.
I kupują tak? dwa razy.
Tak, no, i kupują tak, dwa tak, razy. Tak. Bo w piątek Rzeczpospolita wychodzi już na sobotę. Ale jak się kupuje w sobotę, to się myśli, że to jest nowa, a ona już była z piątku. Bo jest podwójna Rzeczpospolita w piątek, tak?
Ale był bardzo ciekawy numer ostatni, nie powiem, na drugą nóżkę. Przeczytamy od deski do deski.
Tak? Mm-hmm. O edukacji seksualnej czytał pan?
Ja też.
No dobrze, to teraz porozmawiamy może o pani Pawłowicz? Pani Pawłowicz, przeczytałam w jakimś wywiadzie, myślała, że udziela wywiadu dla Frondy.
Ale ja bym bardzo prosił, żeby no jednak w taki sposób nie deprecjonować pani profesor. Pani profesor jednak jest wybitną specjalistką od prawa
Uniwersytetu Ostrołęckiego.
A dlaczego, przepraszam, pan uważa, że Uniwersytet Ostrołęcki...
Dlatego, że rektor tej uczelni powiedział, że jest zadowolony z takiej profesji. Dlatego tak uważam.
A ja państwu powiem, może państwa zaskoczę, że ja jestem wdzięczny profesor Pawłowicz za tą wypowiedź, bo tą wypowiedzią obnażyła pewien taki fałsz i przewrotność tych organizatorów tego marszu. Dzięki temu, że ta dyskusja, że tą dyskusję pani profesor Pawłowicz wywołała, to myślę, że być może dużo osób weszło na stronę internetową organizatorów, czyli to się nazywa chyba Fabryka Równości, zobaczyło, co tam jest na tej stronie internetowej napisane, jakie tam są grafiki, jakie tam słowa padają i w właściwym świetle zobaczyli tą inicjatywę, bo to jest jednak coś obrzydliwego, jeśli ktoś...
Jeśli ktoś pokazuje
jeśli
brzydkie
ktoś,
piersi,
jeśli,
prawda?
Nie, jeśli ktoś, pani redaktor, podszywa się pod szlachetną ideę, jaką jest walka o prawa kobiet i walka przeciwko gwałcicielom, a w ten sposób chce promować jakąś rewolucję obyczajową, jakieś rzeczy, które dla większości, myślę, Polaków i ludzi są nie do przyjęcia, więc myślę, że to jest dobry skutek. Jest to dobry skutek wypowiedzi pani profesor. I druga rzecz, którą ta wypowiedź również obnażyła, to jest gigantyczna hipokryzja polityków, którzy panią polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, którzy panią profesor krytykowali. Dlaczego? Dlatego, że mieli szansę realnie przyczynić się do tego, aby gwałtów w Polsce było mniej. Mieli szansę podnieść rękę za projektem Prawa i Sprawiedliwości, zaostrzenia praw dla gwałcicieli, bo dzisiaj jest tak, że gwałt jest w Polsce występkiem. 40% wszystkich gwałcicieli ani jednego dnia nie spełnia w więzieniu.
Ile wynosi kara to za
jest,
gwałt?
To jest,
ile wynosi kara? Od ilu lat do ilu?
Od minimum 2 lata w zawieszeniu. Ale nie jest kwestia do. Kwestia,
panu mówię
nie,
do.
Nie, nie, ale kwestia nie jest do. Kwestia jest od ilu, bo jeśli jest to 2 lata, to można tą karę zawiesić. I 40%
gwałcicieli... Myśli o tym, jaką karę
tak, przede wszystkim
myśli.
Sędzia nie powinien, jeżeli jest gwałt, sędzia nie powinien zawieszyć. To jest wina sędziów
A myślicie, przepraszam państwo, że tego typu inicjatywy, jak ten marsz w Warszawie, tak? To jest coś, co gwałcicieli odstraszy od gwałtu.
Dobrze,
i jeszcze ostatnia, nie pani radna, ostatnia kwestia. Jeśli jest tak, że organizatorzy tego marszu zapraszają Alfonsów, przepraszam za wyrażenie, ale a Alfons, to przypomnijmy, kto to jest. To jest człowiek, który czerpie zyski z nierządu, zmuszając często
ale
kobiety
kto tak
do prostytucji.
Kto
proszę,
tak,
zapraszam
rację.
Na stronę internetową. To, czy to jest walka o prawa kobiet? Jeśli zaprasza się Alfonsów na taki marsz, no przepraszam bardzo, no to jest jakiś absolutny skandal.
I mówmy,
że skandalem była to przedsięwzięcie, a nie wypowiedź pani profesor no, Pawłowicz, która być może rzeczywiście zbyt emocjonalnie, ale jednak trafiła w sedno sprawy.
Dobrze, Stanisław Żelichowski.
No, w moim przekonaniu ta manifestacja była swego rodzaju prowokacją, żeby zwrócić uwagę na określone działanie i trzeba naprawdę dużo złej woli, żeby w tym nie widzieć właśnie takiego podejścia, a nie innego. I z kolei jak patrzę na wypowiedź pani profesor Pawłowicz, to no, Prawo i Sprawiedliwość ma pewien niefart, bo tak, no kiedyś próbowali szukać układu, nie mogli zrobili sami w swoich szeregach. Później składali podpisy, to w tym czasie miałoby to medialnie bardzo mocno podciągnięte, papież abdykował, znowu to wszystko padło. Teraz zrobili narodowy program walki z bezrobociem, w tym czasie pani profesor swoją wypowiedzią przykryła wszystko, więc no warto się przyjrzeć, dlaczego
narodowy
tak
narodowy program, który odrzuciliście.
Tomasz Nałęcz.
Ja mam taką prośbę do pana posła PiSu Sasina, żeby jak mówił pani Pawłowicz, to mówił pani poseł PiSu Pawłowicz, a homował się z tym profesorem, bo rzeczywiście może to się podobać w PiS-ie, może to jest zachowanie charakterystyczne dla posłów PiS-u, skoro pan poseł go broni. Natomiast, żeby tego nie łączyć ze środowiskiem akademickim, bo pani Kudrycka słusznie powiedziała, że to jest haniebne zachowanie, jeśli chodzi o środowisko akademickie. Panie pośle,
poselskie też.
Ale najwyraźniej w PiS-ie jest godne pochwały. Skończę tylko. Nasza konstytucja, cały nasz ład prawny, cała nasza europejska cywilizacja dzisiaj jest zbudowana na obronie godności człowieka. Kobieta zgwałcona też ma swoją godność. Ci, którzy ten marsz zorganizowali, używając drastycznych środków w obronie gwałconych kobiet, też mają swoją godność. Jeśli posłanka PiS-u, udzielając wywiadu z Sejmu jeszcze, bo to było charakterystyczne, w tle była sala sejmowa. Myślę, że pani poseł by się wstydziła na uniwersytecie tak wrzeszczeć po prostu w taki sposób, na taki temat. Tak się zachowuje, to jest to skandaliczne. Chcecie mieć takich posłów, a niech pan ją zgłosi na prezesa PiS-u, skoro jest taka wolność. Niech pan zbierze 20% podpisów, skoro trzeba 20%. Niech to będzie poseł PiS-u. Zobaczymy, jak będziecie wyglądali.
Jacek Kurski.
Poseł Sasin powiedział, że jest wdzięczny pani profesor Pawłowicz za te słowa. No, myślę, że nie ma tutaj co być wdzięczny. Gdybym był wąskim, partykularnym wiceprezesem Solidarnej Polski, to bym powiedział, że a ma za swoje. Bo skłamała w jednej sprawie, dla nas ważnej, a pan poseł Sasin przed chwilą powtórzył, jakoby tylko Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało wniosek o podniesienie dolnej granicy kary. To jest kłamstwo.
Każdy
mówi o swoich projektach.
Wyście kłamali, że jako jedyni podnosiliście. To jest akurat ważne. Dlatego, że pierwsza Solidarna Polska złożyła wniosek o podwyższenie dolnej granicy z 5 lat, tak żeby uniknąć zawiasów, żeby było zawsze twarde więzienie, aż do 25 lat. To zostało odrzucone, potem poparliśmy wasze poprawki, w związku z czym nie mówcie nieprawdy, ale ponieważ nie jestem tylko partykularnym wiceprezesem Solidarnej Polski, to chcę zwrócić uwagę na problem szerszy. Niedopuszczalne jest w ustach kobiety twierdzenie, że jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne, behawioralne, związane z ubraniem, mogą uzasadnić winę czy współwinę ofiary gwałtu za to przestępstwo. To jest absolutnie niedopuszczalne w ustach profesor prawa i nie ma zgody
profesor
na tego
prawa kobiety każdego.
Nie ma zgody na tego rodzaju traktowanie. To była niedopuszczalna wypowiedź, która mało tego swoją formą unieważniła zapewne szlachetne intencje, które jej tam przyświecały, żeby jednak ta manifestacja ona szła zbyt prowokacyjnie. Znaczy ona być moim zdaniem też przekroczyła pewne granice obrazowania tej sprawy, nazywanie się szmatami i tak dalej. Moim zdaniem to było niepotrzebne.
Uderzyła w godność kobiet, powiedzmy.
Ale to było niepotrzebne, ale jeszcze bardziej uderzyła profesor Pawłowicz, widząc w zachowaniach kobiet możliwość uzasadniającą popełnienie gwałtu. Na to zgody nie ma.
Zgadzam się z Jackiem Kurskim, ale jestem też przeciwko zaproszeniu, które wisi na stronach Fabryki Równości, bo może nie jestem taka inteligentna i nie domyślam się prowokacji, bo gdyby narodowcy napisali, zapraszali K tam nie było, Alfonsów, pedałów i tak dalej, to byłoby oburzenie, że narodowcy śmią mówić o gejach pedały. A tak jest na tym zaproszeniu.
Właśnie, skoro robi to Fabryka Wolności, to każdy wie, że nie jest równości, to nie chodzi o to, żeby to było na poważnie traktowane.
Nie? Nie czuję
wszyscy
tego.
To na poważnie odebrali.
Tak, nie czuję
że to
tego,
nie jest prowokacja. No to bardzo ciekawe.
To narodowcy też mogą powiedzieć, że zapraszają pedałów, bo to jest prowokacja.
Narodowcy generalnie nie powinni na ten temat się wypowiadać.
A, dlaczego?
To jest przeciwne ich poglądom. No przecież wolność nie jest dla narodowców wartością, więc o czym mają się wypowiadać?
Bardzo dziwna konstrukcja myślowa. Mogą się wypowiadać tylko ci, którzy są po waszej stronie, prawda?
Nie.
Dobrze, wracając do wypowiedzi, która obraziła wiele kobiet.
Pani Pawłowicz jest prawdziwą twarzą PiS-u. To jest PiS w 100%, bez maski. PiS, który tak samo wygląda w ustach większości posłanek i posłów, tylko jak nie ma kamer włączonych. Jak się kamery włączą, to oni uważają, że trzeba udawać i starają się być bardziej cywilizowani. Natomiast jedyna pani posłanka Pawłowicz mówi prawdę, mówi to, co mówi cały PiS sobie gdzieś tam na zapleczu, nazywając szmatami i pedałami ludzi. Nieraz pani Pawłowicz już wcześniej dała występ, wcześniej mówiła spy do posła.
Ale to jest niczym nie poparta
SLD.
Propaganda.
Jest poparta.
Niczym nie
poparta.
Przepraszam bardzo, skąd pan wie, co tam na zapleczu ktoś mówi?
Słyszę, jak przechodzę.
Nie, ale no to ja
korytarzami sejmowymi słyszę, co mówicie na temat Biedronia.
Przerywam
ale proszę nie obrażać naprawdę innych ludzi.
Ale to jest obrażanie, że mówię, że mówicie tak jak Pawłowicz?
To jest
obrażanie się.
Nie mówicie tak, panowie, możemy się o czym mówił tutaj.
Profesor Pawłowicz cytowała.
Spokojnie,
że kobiety przyczyniają się do gwałtu, nie cytowała tego.
Problem jest nie tylko w Polsce, w Europie, w świecie bardzo wiele kobiet jest gwałconych i my się dowiadajemy tylko często o tej wierzchołku góry lodowej. Kobiety postanowiły same przeciwko temu zaprotestować i wezwać tak naprawdę również nas do tego, żebyśmy i zmienili prawo i przyczynili się do tego, żeby lepiej działała policja.
A jak głosował SLD w tej sprawie?
SLD nie poparło tych
pytanie jest, zasadnicza sprawa, bo teraz, panie pośle, pytanie jest, jakich instrumentów do tego powinniśmy użyć, tak? Czy właśnie tylko podnosić i mówić, że dobrze, za gwałt nie 12 lat, a 24 lata. Czy to jest wystarczające w sytuacji, kiedy różne doświadczenia są w poszczególnych krajach członkowskich, również w Unii Europejskiej w tej sprawie? Trzeba poszukiwać innych rozwiązań.
To jakich innych rozwiązań, żeby sędziowie wsadzali za kratki?
Ale to, żeby sędziowie wsadzali za kratki, to dla nas jest to oczywiste i prawo.
No,
ale
na
to się nie dzieje.
Dobrze.
40% gwałcicieli nie siedzi w więzieniu.
Ale w tej sprawie ma pani sojusznika i sojuszu Lewicy Demokratycznej i we mnie. Ale dodatkowo jeszcze powinniśmy dążyć
do... Znowu obłuda.
No nie obłuda, panie pośle, niech pan pozwoli.
Niech
pan pozwoli.
Jak można tego mówić, typu manifestacje. Sojusz Lewicy Demokratycznej,
panie pośle,
a głosują przeciwko temu, żeby...
Ale właśnie, panie pośle, niech pan posłucha. No trzeba również i ta manifestacja, myślę, że wielu ludziom uzmysłowiła sobie, że nie to znaczy nie. Czyli jak słyszymy u sąsiada krzyk kobiety, to znaczy, że trzeba zareagować, że trzeba albo wezwać policję, albo samemu zainteresować się, co tam się dzieje. Czy na przykład mąż nie gwałci swojej żony? Bo takie są realia dzisiaj w naszym współczesnym świecie. I my powinniśmy reagować, powinniśmy działać. I ja muszę powiedzieć, że pani poseł Pawłowicz całą tą sprawę można w jakimś sposób zepsuła, tak? Czyli pokazała złe oblicze i w tej sprawie między innymi nie tylko uniwersytetu, o czym mówi pan profesor Nałęcz, ale też Sejmu. Jak my wszyscy politycy wyglądamy po takich słowach pani poseł Pawłowicz? Ja nie chciałbym, żeby była podpisywana jako posłanka czy poseł, bo to jest haniebne to, co zrobiła.
Czy transwestytę można zgwałcić, pytała pani poseł.
No właśnie. No,
każdego można zgwałcić.
Ale to jest typowe dla PiSu.
Co się dzieje tak często w domach dziecka? Słyszymy o tym wszystkim.
Prawdziwa twarz PiSu.
Tu trzeba reagować.
Jacek Protasiewicz.
Ja też chcę powiedzieć o tym wątku jakby odpowiedzialności, już nawet nie za słowa, bo bywają parlamentarzyści, którzy wygadują różne bzdury i posługują się bardzo nieparlamentarnym językiem, ale to już jest trzeci albo czwarty taki głośny występ pani poseł Pawłowicz, poseł PiS, i za każdym razem mamy do czynienia z odbieraniem godności innym ludziom. Znaczy, i pani poseł uważa jeszcze, tutaj jest cytat, prawda, z jednego z wywiadów w gazecie, cicho, teraz ja mówię, teraz mówi Polska. I dokładnie ja się zgadzam z panem posłem Rozenkiem. Znaczy, ona tak sobie wyobraża, że tak ma wyglądać Polska, czyli że są ludzie, którzy są pierwszej kategorii, to są ci, którzy są prawomyślni, profisowi, i wszyscy inni, których można obrażać, bez względu, czy to była debata o związkach partnerskich, czy o słowa o pani poseł Grodzkiej, czy teraz o tych, które może w sposób mało poważny, mało przemyślany, ale protestowały na ulicach.
W słusznej sprawie w końcu przecież.
Nie? Tak, bo one protestowały przeciwko, jak rozumiem, nawet nie tyle zaostrzeniu kodeksu karnego, ile przeciwko temu, ażeby uznawać, iż kobieta może być przyczyną, czy może być przyczyną...
że kobieta może prowokować do gwałtu.
Całą plażę w Sopocie i w Międzyzdrojach by trzeba zaliczyć.
Stąd te stroje, które rzeczywiście...
Według pani poseł, że jak się wychodzi bez gaci, jak to ona mówi, bez stanika, tak to jest. Się prowokuje do gwałtu.
No i
przypominam sobie.
I natomiast problem polega na tym, że się jakby ludzi się oddziera z godności, bez względu, bo mają albo inne poglądy, albo inne nawet skłonności, które nie są skłonnościami karalnymi. Bo ja rozumiem, że możemy twardo mówić o przestępcach i pedofilach, ale już kiedy ktoś tylko i wyłącznie po prostu ma prawo do... Inaczej kocha, ma prawo do miłości. A tu jest nienawiść, a nie miłość, i parlamentarzysta nie powinien tego
Panie pośle, a może pan
tak
powiedzieć
formułować
o marszu, który dzisiaj będzie dla rodziny, dla życia i dla rodziny. Lubelski prezydent jest przeciwko metodzie in vitro i namawia do tego przez internet, szkoły. Marszałek też lubelski, wojewoda się już wycofał. In vitro i aborcja.
Bo jedno z drugim nie stoi, chcę powiedzieć, w sprzeczności. Znaczy, można być również jakby szacunek dla osób o odmiennej orientacji seksualnej i chcieć im pomóc uregulować różne sprawy w życiu i ułatwić życie.
To jest o in vitro chodzi.
I jednocześnie być absolutnym zwolennikiem marszu dla rodziny i dla życia. I nawet politycy w Platformie Obywatelskiej, my się różnimy, jeśli chodzi o in vitro, i różnimy się, jeśli chodzi o związki partnerskie. Nie jesteśmy partią ideologiczną.
A czy jest... naprawdę prezydent Lublina, pan Żuk, powinien organizować tego typu pochody?
On nie organizuje, czy... wspiera.
Wspiera finansowo. Tak. No powinien natomiast wspierać, czy nie?
Moim zdaniem na poziomie lokalnym władza ma prawo angażować się bardzo w tego ciekawe. Typu. Tak jest, ma. ma, bo to jest człowiek, który jest wybierany przez lokalną społeczność. Inaczej
fantastycznie
mogą,
musi być w Lublinie,
ludzie,
że się force wydaje na tego typu rzeczy.
To jest złego we wspieraniu marszy mogą... na rzecz życia i rodziny. Ja nie wiem, co pana posła Rozenka tak tutaj bulwersuje. Co jest złego?
Poseł PiSu, przepraszam bardzo, poseł PiSu do dzieci w Sejmie, żeby
to
się szczyczka...
PiSu, to chyba Solidarnej Polski.
Nie, to jest dar Solidarnej Polski dla PiSu.
Jerzy Rębek, żeby siostrzyczka czy braciszek urodzili się z in vitro, kilkoro z nich musi umrzeć. Tak mówił poseł do dzieci, które
powinien się wybrać teraz na marsz do Lublina i razem z prezydentem miasta, panem Żukiem z Platformy, maszerować ramię w ramię.
No więc dzisiaj ten marsz przejdzie nie tylko przez Lublin, ale przez bardzo wiele polskich miast. Marszy dla życia i dla rodziny. Wspaniała inicjatywa.
Poseł powinien mówić do dzieci.
Wspaniała inicjatywa, bo trzeba wspierać rodzinę dzisiaj i trzeba wspierać życie. Mamy gigantyczny kryzys demograficzny w Polsce, który nie tylko jest, kryzysem jakimś obyczajowym, ale również ma niestety przełożenie na przyszłość ekonomiczną.
Moje pytanie do pana jest, czy poseł tak powinien mówić do dzieci?
Panie redaktor, ja myślę, że każdy ma prawo wypowiadać swoje poglądy, jeśli zgadzam się, tutaj nie powinien obrażać innych, wypowiadając te swoje poglądy.
Czy powinien tak mówić? Do dzieci w Sejmie.
Do dzieci nie, naprawdę.
Ja nie wiem, czy powinien mówić do dzieci. No dzieci przychodzą na galerię, słyszą różne rzeczy, które padają z mównicy sejmowej.
Ale właśnie mówił do dzieci.
No ale dobrze, no mówił do dzieci, ale inni mówią też, nie zwracając się do dzieci, a te dzieci słyszą, więc...
Ale powinien tak mówić, czy nie?
Ale jak mówić?
No jak? Żeby siostrzyczka czy braciszek się urodzili z in vitro, kilkoro z was musi umrzeć.
Czy to jest zdanie nieprawdziwe?
Powiedział też...
Nie, no nieprawdziwe. No nieprawdziwe. Właśnie nieprawdziwe.
Powiedział w ten sposób również do tych osób, które w wyniku in vitro się urodziły. Ja nie wiem, panie pośle, że pan tego potrafi bronić.
Przepraszam, dzieci urodzone metodą in vitro muszą
mieć
na sumieniu.
Ja muszę powiedzieć, że ja dla
mnie... prawdziwa twarz.
Mnie dziwi bardzo postawa pana posła Rozenka, który nie ma w żadnej sprawie żadnych wątpliwości. No naprawdę.
Ja nie mam wątpliwości, że to jest kolejna twarz PiSu.
To jest postawa ideologa, a nie człowieka myślącego. Przepraszam, że to powiem, ale w takich sprawach jak in vitro, naprawdę, jest wiele wątpliwości. Każdy ma prawo mieć te wątpliwości. Wiele osób ma
te
wątpliwości.
PiS nie ma wątpliwości, bo chce zakazu in vitro, więc nie ma wątpliwości.
Wiele osób ma wątpliwości. W sprawach ideologicznych, pani redaktor, w PiSie nie ma żadnej dyscypliny. Każdy może na te sprawy patrzeć tak, jak mu serce i sumienie podpowiada. I naprawdę, ja nie chciałbym komentować wypowiedzi kogokolwiek, kto w tych sprawach się wypowiada.
Słowa posła do dzieci w Sejmie, no były straszne, tego nie może zrobić poseł. Ja przypominam, że dzięki metodzie in vitro w Polsce powstało gdzieś około 30 tysięcy wspaniałych Polaków. I chwała za to, że tak jest. Natomiast sprawa zamrożenia zarodków, to no, trzeba powołać komisję bioetyczną, zastanowić się, co robić z faktem. Natomiast nie można w żaden sposób do dzieci z trybuny sejmowej w taki sposób przemawiać. To przekroczone zostało po raz kolejny, pewna granica i boję się, że następne wystąpienie będzie jeszcze gorsze.
Tomasz Nałęcz?
Mam nadzieję, że ten poseł PiSu nie jest nauczycielem. To by go jakoś tłumaczyło, ale dziwię się właśnie, no, że pan poseł Sasin sankcjonuje mówienie. Pan widział te dziewczynki 12-13-letnie, które reagowały na to. Opowieść z trybuny sejmowej, że trzeba mordować inne dzieci, żeby jedne się mogły urodzić. Panie pośle, należy pan do partii, która jest przeciwna edukacji seksualnej w szkole. Więc rzeczywiście przy waszej koncepcji na edukację seksualną w szkole, te dziewczynki z tymi przerażonymi minami rzeczywiście były przekonane, że in vitro polega na tym, że się morduje dzieci, żeby inne się mogły narodzić. No, to jest bandytyzm po prostu. Używanie dzieci jako widowni dla politycznych sporów, to jest polityczny bandytyzm.
Niech usłyszy najmłodsze pokolenie poseł Rębek z PiSu, żeby siostrzyczka lub braciszek narodzili się z in vitro, kilkoro spośród z nich musi umrzeć. To narusza piąte przykazanie, które mówi nie zabijaj. Biorę odpowiedzialność za te słowa. Jacek Kurski.
Ta dyskusja nie ma sensu, bo jest nierozwiązywalna w sensie konkluzji. Wszystko zależy od tego, jaki system wartości wyznajemy, jaką aksjologii, w co kto wierzy.
Ja wiem, ale mówienie do dzieci, że to jest zabójstwo.
Tu się zgadzam. Natomiast jeżeli ktoś wierzy, że zarodek jest człowiekiem, to oczywiście tego rodzaju rozumowanie, że trzeba poświęcić inne zarodki, żeby z jednego w trybie in vitro powstało życie.
Przypomnę, że przy rozmnażaniu naturalnym też nie jest
merytorycznie ma jakieś uzasadnienie. Natomiast nie ma zgody na to i również mojej zgody, żeby takie rzeczy mówić do dzieci, no bo to nie jest adresat tego rodzaju drastycznych wypowiedzi. Jeśli chcemy pomóc polskiej rodzinie, to przegłosujcie panowie w Sejmie wniosek Solidarnej Polski o to, żeby były zasiłki dla rodzin, no 250-300 zł dla dzieci, a nie 70 czy 80, bo to jest realny dzisiaj problem, że po prostu wiele kobiet nie decyduje się i wiele rodzin nie decyduje się po prostu na dziecko czy na drugie dziecko z powodu tego, że ich na to nie stać. Nie wystarczą
ulgi. Z powodu
ulgi.
Bycikowego też ci nie okazało się, że nie ma boomu na rodzinę.
Ale to był gest, to był gest państwa idący w dobrą stronę. Natomiast nie wystarczą ulgi dla rodzin, bo te nie dotyczą najbiedniejszych rodzin, najbiedniejszych dzieci. Jedna trzecia polskich dzieci żyje w ubóstwie. To, co proponuje prezydent, idzie w dobrą stronę, ale niewystarczająco. Muszą być zasiłki, to wielokrotnie większe niż obecnie. I tego
i musi się zmniejszyć bezrobocia. Bezrobocie, jak jest tak wysokie bezrobocie, to nie będzie.
Poseł Kurski mówi o rozwiązaniach takich, jakie są stosowane od dawien dawna w Niemczech. I to jest bardzo dobry pomysł. Tak zwane Kindergeld przysługujące na każde dziecko, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. I ten pomysł daje w Niemczech skutki, bo oni się zaczęli dosyć dynamicznie rozwijać. Jeżeli chodzi o ludność, więc widać naocznie, można zaobserwować.
No tak,
ale było fatalnie, a już, jest już dużo lepiej. Tylko trzeba pamiętać, że w Niemczech każde dziecko, dopóki nie stanie się dorosłym, jest tak naprawdę własnością państwa, a dopiero potem rodziny. Tak to niemieckie prawo sankcjonuje, po to, żeby chronić właśnie dziecko przed wpływem rodziców, którzy mogą je źle wychowywać. Więc to jest w Niemczech i polecam zastanowienie się nad tym, czy to nie jest sensowne.
Nie.
Bo dziecko jest wartością narodową.
Będziemy bronić naszych dzieci.
Rosja rewanżuje się prawdziwy obraz, twarz ruchu Palikota.
Dziecko
pan Rozenek to przedstawia.
Narodową w Niemczech. Jest. Ja uważam, że
chciałam
w sytuacjach
się pana posła dowiedzieć, czy
demografia
leży. Ja chciałam się od pana posła dowiedzieć, czy pan popiera edukację seksualną od 4 roku życia, proponowaną na przykład w Szwajcarii, gdzie są pluszowe.
Właśnie jak posłuchałem pana posła Sasina, to wydaje mi się, że będziemy musieli zmienić nasz projekt edukacji seksualnej. I już nie tylko mówić o projekcie edukacji seksualnej w szkole, ale też i dla dorosłych trzeba jakąś edukację seksualną prowadzić, żeby wiedzieli, skąd się dzieci biorą.
No ale nie będzie przymusu, ale nie będzie przymusu marihuany i przyjmowania narkotyków
panu
w tych
się
waszych projektach.
Z jednym kojarzy, ale nie,
to wam się kojarzy,
bo rozmawiamy w programie, coś panu powiem.
Panie Polski, wam się czy pan słyszał o zabawkach szwajcarskich?
Słyszałem, tak, jednego księdza u pani redaktor w programie nawet.
Ale to prawda.
Ale
Szwajcarzy się wycofali z tych zabawek.
Być może. My nie jesteśmy aż tak radykalni jak Światowa Organizacja Zdrowia, żeby wspierać edukację seksualną 4 roku życia. Natomiast w szkole edukacja seksualna powinna mieć miejsce i naprawdę nie rozumiem Polski, która jest krajem cywilizowanym w środku Europy, wydaje 1,5 miliarda złotych na religię w szkole, a nie wydaje ani złotówki na edukację seksualną.
Dobrze, ale czy Sejm może zwrócić uwagę temu posłowi, który się tak karygodnie zachowuje? Bo to jest coś nieprawdopodobnego.
Komisja
tak stygmatyzować,
etyki
stygmatyzować dzieci.
Komisja etyki nic nie da, dlatego że może udzielić nagany, troszeczkę go szarpnąć po kieszeni.
Tak, Wendelich, trzeba powiedzieć. Bardzo czujnie zareagował i rzeczywiście...
To prawda. Mi się wydaje, że trzeba po prostu tego posła ignorować. No, nie ma innej metody. Jak i cały PiS trzeba ignorować,
dobrze,
bo to prawdziwa twarz PiS.
Znaczy, pana posła...
Ale dobrze, ale jeśli można...
Ale myślę, że w PiSie są problemy z edukacją, dlatego że prezes PiSu myśli, że jeżeli mężczyzna jest w bardzo dojrzałym wieku, to nie może mieć dzieci.
No właśnie,
więc ja mówię panu prezesowi, że
Kulczyk he już nie może.
Jest za stary, żeby mieć dzieci.
Taki dowcip.
Ale ja myślę, że może byśmy porozmawiali też o tym, jak przychodzą dzieci na galerię i muszą słuchać, wystąpień posłów ruchu Palikota, którzy zachęcają, wychwalają przyjmowanie narkotyków z trybuny sejmowej. Czy to jest dopuszczalne, czy to nie jest dopuszczalne? Nie piłem.
Panie pośle,
to nie przyjmował pan wczoraj
narkotyków. Czy to jest dopuszczalne, czy to nie jest dopuszczalne?
Przepraszam bardzo, panowie, teraz... bo kolejka. W każdym razie chciałam dokończyć, że Anthony Quinn chyba w wieku miał 80 lat dziecko.
Jagiełło dwóch synów.
Zresztą trzeba powiedzieć jeszcze o kim.
Sugerowano, że nie to nie do końca.
Panie pośle, mam nadzieję, że pan się przyłączy do tej zachęty. Zachęcamy również...
Widzę, że edukacja rozbudza pana.
Panie pośle, zachęcamy również Jarosława Kaczyńskiego.
Seksualnie.
Panie pośle Rozenek, bo pan mówił o... Ja rozumiem, że dzieci w Niemczech są wartością narodową, a nie własnością
narodową. W sensie prawnym są własnością
ale
najpierw
nie, w sensie
państwa,
prawnym, rodziny. W sensie prawnym no to tak, Niemcy proponują rodzinom lepszą opiekę. No, tak? Tam są przedszkola, tak.
Francuzi
tam są
tak
żłobki,
samo.
Tam są Francuzi to samo.
Jeszcze lepiej, we Francji jest
nie
najlepiej.
Nie tylko rozdawnictwo, czyli to, o czym mówił pan poseł Kurski, tylko lepsze usługi publiczne, tak które jest. Są oferowane. I w Polsce do tego powinniśmy dążyć. Takich programów powinniśmy szukać. No na razie, panie pośle, po 6 latach Platforma Obywatelska nawet kroczku nie zrobiła małego, więc spokojnie.
Urlopów macierzyńskich.
Ale właśnie ja mu nie
wszystkiego
mówię
najlepszego dla matek pierwszego
ja
kwartału, czwartego
tylko o tym, żeby ja nie mówię tylko o tym, żeby wydłużać urlop macierzyński, co jest bardzo cenne, ale jednocześnie też, żeby rodzice mogli oddać dziecko do dobrego żłobka, do dobrego przedszkola.
Panie tańsze pośle, będzie.
Tańsze będzie. No, wie pan, ale
właśnie lat
chodzi o to,
po 6 latach.
Ma być, miało być, a nie jest. Niech pan przejdzie, porozmawia w Warszawie, a ja już nie mówię o małych miejscowościach. Ale ten pan poseł, bo z pani poseł Pawłowicz to jeszcze można się śmiać po prostu, jak ona występowała w tym wszystkim. Ale to, co zrobił pan poseł, to było...
Rembek.
Rembek, to było straszne i to było głupie. To było głupie i tutaj reakcja...
Okrutne było.
Okrutne było. Tu reakcja pana posła jest... pana marszałka Wenderlicha była słuszna. Jednocześnie też, no w PiS-ie są takie nastroje, tak? Czyli to jest język PiS-u. Bo przecież wskazywanie niemalże tych dzieci, które urodziły się z in vitro, że one są jakieś, mają się czuć gorszymi, tak? Przecież to już
bruzdy
miało,
mają na
już
czołach.
Miejsce, tak? Bruzdy mają na czołach i tak dalej. I my musimy z tym absolutnie walczyć. To już nie tylko 30 tysięcy dzieci, ale to są już kolejne pokolenia, to są rodziny. W tym czasie, kiedy cały czas czekamy na program...
Zgadza, że są bruzdy?
Nie, no, państwo, szanowni nie państwo, w tym czasie już się, no, już się rodzą dzieci.
Ja się dziwię tylko
kolegom dzieci z programu na przykład w Częstochowie.
Ja się dziwię kolegom, którzy tutaj się wypowiadają, że tak doskonale wiedzą, jakie są w PiS-ie nastroje
Jacek
i o czym się w PiS-ie rozmawia. Natomiast to do w Częstochowie wspierania in vitro, to proszę zobaczyć. Przeszkadza wam, jak prezydent Lublina wspiera Marsz dla Życia i Rodziny, ale wam nie przeszkadza, jak prezydent Częstochowy dopłaca do in vitro, co nie jest
lepsze.
Co nie jest zadaniem samorządu. Co nie jest zadaniem. On się zajmie ustawą śmieciową lepiej,
dobrze,
bo
Jacek Protasiewicz.
W Częstochowie takie
tylko
same
jedno,
problemy,
jak ja
wszędzie
indziej. Jacek Protasiewicz. No, wszystkie argumenty padły, ale ja tylko jedno dodam, że jeśli na ty, a jeśli tam w tej grupie dzieci, tych uczniów, na trybunie siedziało dokładnie dziecko poczęte z metodą in vitro, czy ten człowiek, macie takich poszuk, że oni sobie nie znają sprawy z odpowiedzialności za swoje słowa, że te słowa mogą ranić innych ludzi, bo
myślę,
to dotyczy zarówno
już
pana
jak w komedii
posła
Barei,
Rębka, jak i posła, jak i pani poseł Pawłowicz i wielu, do
nie
których
wiem,
zapraszacie do współpracy.
Ale no takie, no, a być może tam tego, no to,
z nas,
to instrukcje dla milicjantów.
Niech pan sobie pomyśli. A propos policjantów, bardzo szybka reakcja, odwołano komendanta policji w Opolu.
Ale każdy z nas oprowadzał jakieś
no
wycieczki
co?
Dzieci, oni we wszystko posłowi wierzą, to co on mówi. I jeżeli widzą posła, który tego typu rzeczy odpowiada, to ja sobie wyobrażam, w jakim one są szoku.
Ale pośle Stanisławie, oburzasz się, jak poseł Ruchu Palikota wchodzi na trybunę i mówi,
Opolu,
i mówi tak, że narkotyki są super cool i że nic się nie dzieje, jak ludzie mówię, biorą narkotyki.
Tak
i jak są dzieci na trybunach, na tak, galeriach, to jest dobrze, czy to nie jest dobrze?
Nie,
no to porozmawiajmy o tym.
Nikt tak nie
mówi. Ale te dzieci słyszą to wszystko. To, że się ktoś zwraca, czy się nie zwraca, słyszą.
Ale Benedykt
XVI, który się wypowiada,
Franciszek.
Ja myślę, że papież Franciszek byłby oburzony.
Byłby po pierwsze oburzony, po drugie przecież on wczoraj wskazał księżom, również klerowi, żeby no nie dzielić społeczeństwa, tak? Czyli każdy
ale
ma mieć
prawo.
Ale
nie mówi o PiS-ie przecież.
No, ale każdy
księża?
Oj, reakcja to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co zrobił episkopat w tym ostatnim tygodniu, zwracając się, żeby wprowadzić religię na maturę i słusznie pani minister odpowiedziała, że nie ma takiej szansy, nie ma takiej mowy, to ja za chwilę usłyszę ze strony PiS-u, że jeżeli PiS wygra wybory, to oczywiście będzie matura.
Nie ma tego
i tym samym PiS...
Radzę zapoznać się z programem Prawa i Sprawiedliwości.
Już się
jest
bałem,
na przykład
że...
likwidacja gimnazjów w naszym programie, powrót
to
do
z nas ściągnęliście
powrót do ośmioklasowej podstawowej.
Oj, będzie dywanik, edukację, biskupa,
to
będzie.
Jest.
To dobrze,
tego nie ma.
To dobrze, bo ja już się bałem, że...
Ale to najpierw proszę się najpierw zapoznać z naszym programem, bo on jest. Realnie jest inaczej niż innych partii.
Trzeba będzie
PiS ma ten program, można się z nim zapoznać.
No to na koniec, to na koniec trzeba powiedzieć dobre słowo w kierunku pana posła Sasina.
Kto jest za likwidacją gimnazjów
w tym
studiu? Kto jest za likwidacją ręka do góry?
Ja jestem za likwidacją gimnazjów, degręgolada polskiej oświaty, aż
woła
pomstę do nieba.
Tylko nie i Jacek
no bo ja uważam, że trzeba w tej sprawie poważnie podyskutować. Bo to...
No ale mamy głosowanie do głosowania.
Kto jest za odwołaniem pani prezydent Hronkiewicz?
Oczywiście, że Solidarna Polska jest i zapraszam na plac zamkowy. Plac zamkowy godzina 12.
To jest za odwołaniem, poseł Protasiewicz podniósł rękę.
Przeciw. Wezwałem absolutnie, żeby... Nie.
Przeciw był Tomasz Nałęcz, Stanisław Żelichowski, Jacek Protasiewicz. A Stanisław, że pan jest też
delegacją
gimnazjum?
Ale to wie pani, to musi być poprzedzone wielką debatą, bo to tak, żebyśmy dzieciaka z kąpielą nie wydali.
Przeciw był. Tak.
Profesorowi nie wypada nic innego, chociaż pewnie...
Ale ustawa śmieciowa, proszę państwa, to jest naprawdę, to denerwuje wszystkich ludzi. W całej Polsce.
Wybuchnie 1 lipca, kiedy się największe upały
zaczynają. Po czym przyjedzie wóz i wszystko zbierze do kupy. Zmiesza.
Segregować. Właśnie w tym sensie, nie, bo ona daje opcję...
muszę więcej płacić.
Tak, za brak segregacji. Tak, za brak segregacji.
A jak segreguje, to i tak przyjeżdża wóz i zbiera wszystko.
Będzie inaczej.
Ale tu jeśli
chodzi... Wtedy ta firma by miała...
Będzie na pewno drożej, proszę Będą państwa. I o to chodzi w tym wszystkim.
Przypomniało mi się, że z statutem PiSu było.
Tylko, ale nie... No to
jednoznacznie.
Ale
przypomniało mi się.
Naprawdę. Ale to są ważniejsze tematy.
Przypomniało.
Rozumiem, że...
Przypomniało.
Ze śmieciami się panu skojarzyło.
Nie, przypomniało mi się, bo padło...
Segregacja.
Padło zdanie, że głosowałem zacząć. Otóż nie. Wyszedł szef komisji statutowej i mówi, że zmian w statucie nie ma żadnych, w zasadzie tylko jedna, że szef okręgu, europoseł nie może być równocześnie szefem okręgu. To była, ponieważ byłem jedyną osobą, która dotyczyły te dwie współrzędne, głosowałem przeciwko tej zmianie statutowej. Natomiast utajniono przed całym kongresem ten szczególik, który się tam wkradł, że do 20% podniesiono próg podpisów, które muszą stać za kandydatem na prezesa, więc to przy nieświadomości kongresu.
I od razu pan to skrytykował, jak pan zobaczył.
Jak zobaczył, to się okazało, kiedy pan zauważył?
To się okazało dwa lata po kongresie.
Ja muszę powiedzieć, Jackowi Kurskiemu się PiS przestał bardzo podobać w momencie, kiedy z PiSu odszedł. Nie, natomiast wcześniej jakoś...
Ale czy ja mówię coś złego?
Nie słyszałem wcześniej, jak było
z podniesieniem progu. Ale
to się, przepraszam, konflikt między Lechem Wałęsą a Bogdanem Borusewiczem, który nie brał udziału w tym konflikcie, ale powiedział, że jeden pchał, a drugi ciągnął strajk, także jest wszystko dobrze.
Bo to też pokazał Bogdan Borusewicz, jak z klasą można wychodzić nawet z najbardziej niesmacznych sytuacji.
Milczenie jest złotem.
Sztucznych konfliktów. Nie, powiedział.
Ale Wałęsa jest naszym bohaterem.
Muszę powiedzieć, że Lech Wałęsa w tej sprawie wpadł w taki dołek, jak mówi przysłowie, kto pod kim dołki kopie, sam w nim wpada, bo swojego czasu, jak twierdził, że nie pamięta Lecha Kaczyńskiego z czasów strajków i z czasów Solidarności Podziemnej, to dzisiaj spotkała go taka sama krzywda w tej dyskusji i myślę, że to może być dla niego dobra nauczka.
Tak, to było komiczne, że Lech Wałęsa, który tak bardzo walczy z pewnymi elementami prawdy na temat swojej przeszłości i zabrania lustrować samego siebie, tak ochoczo przystąpił do lustrowania Bogdana Borusewicza. To było urocze, jednocześnie żenujące.
Ale też ulega wątpliwości, bo sami to widzieliśmy nawet na... Kto nie był świadkiem tamtych wydarzeń, to na późniejszych filmach był autentycznym przywódcą tamtego strajku.
Już niedługo premiera filmu.
Żadna marionetka...
Tyle czasu
panie pośle, mówię tutaj do posła...
Sugerowanie, że marszałek Senatu mógł donosić, to nie jest zbyt, że tak powiem, miłe.
Ochoczo, panie pośle, mówię do pana posła Borusewicza. Ochoczo klaskaliście Lechowi Wałęsie, jak kwestionował rolę Jarosława i Lecha Kaczyńskich w strajkach, a dzisiaj się oburzyliście, jak zakwestionował Bogdana Borusewicza.
Nie będziemy
Bądźcie konsekwentni.
Cokolwiek by PiS nie wymyślił, i tak Wałęsa będzie ikoną Solidarności. Nie odbierzecie mu tego w żaden sposób, naprawdę. Nie ma takiej szansy, bo on jest znany na całym świecie.
Chyba, że sam.
O Lechu Kaczyńskim, o Jarosławie Kaczyńskim nikt poza Polską nie wie i się nie dowie.
Bogdan Borusewicz to jest
bardzo ciekawe twierdzenie.
Tak, to jest. Lech Kaczyński się nie kojarzy z Solidarnością, kojarzy się z Solidarnością Lech Wałęsa.
Proszę,
Lech
Wałęsa. Ale panie pośle Rozenek, proponuję panu Jacek Kurski, Tomasz Nałęcz, Stanisław Żelichowski.
Kłaniam się. Jacek Protasiewicz. Naprawdę się kojarzy.
Wojciech Walicza się kojarzy komukolwiek, naprawdę?
Ale z katastrofą smoleńską.
Był obecny.
Ale nie z Solidarnością.
Panie pośle Rozenek, był obecny nawet w Magdalenie.
Ja nie mówię, że nie był. Był ikoną Wałęsa. Wałęsa był ikoną i nikt inny.
Proponuję państwu świetny film Joanny Lichockiej, Prezydent, gdzie są filmy archiwalne z czasów podziemnej Solidarności, gdzie Bogdan Borusewicz...
Musicie zacząć dystrybuować na świecie jeszcze ten film,
Bogdan Borusewicz się tam wypowiada, mówiąc opowiedz Lechu, bo ty chyba najwięcej z nas działałeś.
Wszystkim mamą jeszcze raz życzymy wszystkiego.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję, Monika Olejnik.
Radio Z. Siódmy dzień tygodnia. Silne wzruszenie to częsta reakcja na ogromny wybór urządzeń mobilnych w Saturnie i na saturn.pl.